Moim i Państwa gościem jest dziś profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Bardzo serdecznie Pana witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, w tym tygodniu ważne uroczystości związane z Janem Pawłem II, świętym naszym papieżem Polakiem, bo to i 101 urodziny, które wspominamy, ale także rocznica zamachu. W tej naszej myśli o Janie Pawle II skupiamy się na tej postaci, choć już nie żyjącej, ale wciąż będącej w naszych sercach. Czy tak jest?
O, na pewno jest w naszych sercach. Pytanie, ile pokoleń Polaków zdoła ten nastrój żywej pamięci o Janie Pawle II przechowywać, bo ja należę do pokolenia Jana Pawła II, moje dzieci, czyli pokolenie młodsze, też należą do tego szerokiego pokolenia, ponieważ jeszcze zdołali rozpoznać żywe słowo świętego papieża i niewątpliwie na każdym z nas, szczególnie na nas Polaków, te żywe słowo Jana Pawła II kierowane czy to w czasach komunistycznych, czy to po roku 89, począwszy od tej czwartej pielgrzymki z 91 roku, wywarły olbrzymie znaczenie, wywarły takie pozytywne piętno na naszym rozwoju, zarówno moralnym, jak i intelektualnym. Ten wpływ papieża jest, myślę, po swoim własnym doświadczeniu życia, to mówię, bardzo silny. Pytanie, jak głęboko może papież wpłynąć na kolejne pokolenia Polaków, które już nie doświadczyły tego fenomenu bliskości papieża, bo papież Jan Paweł II miał tę niezwykłą, fenomenalną zaletę, ten dar, że spotykał się i obcował z milionami ludzi. Ja także i moje dzieci mieliśmy taką szansę, żeby nie tylko widzieć papieża, ale także go dotknąć, także z nim chwilę rozmawiać. A takich ludzi z naszych pokoleń są i żyją miliony. To była niezwykła osobowość, człowiek, który rozmawiał z ludźmi, spotykał się z nimi i jednocześnie był dawcą tego słowa żywego, które bardzo mocno wzmacniało, przemieniało człowieka. Jak mocno będzie to oddziaływać na kolejne pokolenia? To jest pytanie. Jak to zrobić, żeby ten fenomen papieża mógł trwać w nas?
A to bardzo ważne pytanie, które pan profesor postawił, a jednocześnie pytanie, które związane jest z przyszłością. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ta przyszłość była w barwach różowych, a nie w ciemnych. Postulator w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder, mówił ostatnio, że Ojciec Święty dał nam klucz do zrozumienia siebie i innych. Zastanawiam się, jak pan profesor widzi, co było tym kluczem?
No znowu, tych kluczy jest bardzo wiele. Od pierwszej pielgrzymki papieża do Polski i także poprzez oczywiście encykliki jego autorstwa, aż po tę ostatnią pielgrzymkę dedykowaną Miłosierdziu Bożemu, one wszystkie układają się w jakąś bardzo logiczną, piękną całość, przebogatą, więc nie da się tego sformatować jakoś zbyt jednowymiarowo, ale dla mnie oczywiście ta pierwsza pielgrzymka i w ogóle trzy pierwsze pielgrzymki to jest uwolnienie nas z tej niewoli totalitarnego państwa. Przy czym to jest uwolnienie rozumiane szerzej, to znaczy władza komunistyczna w PRL-u, także w bloku całym wschodnim, była nakierowana na totalne zniewolenie człowieka poprzez odebranie mu naturalnego rozwoju w ramach wspólnoty historycznej, czyli wspólnoty narodowej, wspólnoty religijnej. Te wszystkie wspólnoty, które były tradycyjne i w których człowiek odczuwał możliwość wzrastania, one wszystkie zostały poddane zakłamaniu, zostały zdegradowane, zniszczone, a człowiek zatomizowany. I papież podczas tychże pielgrzymek, tych pierwszych trzech, za każdym razem odbudowywał nas w tej mobilizacji na rzecz poczucia wolności, bo bycie wolnym to jest także praca nad sobą, to jest praca nad tym, żeby wbrew jakby tej rzeczywistości komunistycznej ta wspólnota narodowa mogła ożywiać się, no a właśnie za sprawą obecności papieża to ożywianie się wspólnoty narodowej cały czas mogliśmy doświadczać. Oczywiście później, szczególnie właśnie ta czwarta pielgrzymka, która dla mnie osobiście jest w pewnym sensie dzisiaj najważniejsza, to znaczy jak rozumieć wolność w momencie, kiedy już ten łatwy, jakby się wydawało do pokonania wróg, już został zdeptany, już nie ma komunizmu, a okazuje się, że nadal wolność to jest przede wszystkim wyzwanie, wolność to jest dar, z którego można skorzystać w formie moralnego wzrastania, ale może także się człowiek zdegradować i porzucić niejako swoje boskie pochodzenie. No i to jest treść tej czwartej pielgrzymki. Papież wzywa tam nas do zrozumienia wolności jako właśnie daru wspaniałego, który jest dla człowieka stworzony przez Pana Boga po to, żeby on był dobrym, uczciwszym, żeby wzrastał, a nie samodegradował się, na co niestety mieliśmy przyzwolenie w dużej mierze pochodzące od strony tej świeckości państwa i świeckości celów, które nas wówczas zbombardowały w postaci haseł typu rób ta, co chce ta, czy pierwszy milion należy ukraść, bo bez niego nie będzie kolejnych milionów, że wreszcie po czasach komunistycznych mamy prawo do konsumpcjonizmu, że wreszcie możemy się odnaleźć właśnie w tym hedonizmie, jakimś poczuciu takiego uszczęśliwienia się bez poświęceń. To wszystko zostało przez papieża skontestowane w czwartej pielgrzymce i to wszystko jest do dzisiaj aktualne, to przeżywanie, tak, co wówczas papież nam mówił. Oczywiście ta ostatnia pielgrzymka Miłosierdzia Bożego, która z kolei jest dla mnie takim znakiem ciągłości w pielgrzymkach Jana Pawła II, ciągłości myślenia historycznego. My jako naród jesteśmy do czegoś powołani, może do czegoś wyjątkowego. Podczas pierwszej pielgrzymki to było to, co w Warszawie powiedział, co powiedział także w Gnieźnie, że jest papieżem Polakiem, ale także Słowianinem. To jest także ta wypowiedź z Placu Zwycięstwa, gdzie wskazywał, że nie da się Polaków, narodu polskiego zrozumieć bez Chrystusa. To była, że tak powiem, krótka, ale dosadna wypowiedź na temat naszej historii. A z kolei dalsze pielgrzymki to między innymi na przykład beatyfikacja 108 błogosławionych męczenników okresu II wojny światowej. I właśnie ostatnia pielgrzymka Miłosierdzia Bożego, gdzie był bardzo bogaty przekaz. Dla mnie w tym wątku historycznym jeden z elementów tego przekazu, ale bardzo mi jakiś bliski, to jest właśnie to odczuwanie, że Polacy jako naród potwornie doświadczony przez dwa totalitaryzmy, naród męczenników, jednocześnie jest powołany przez papieża naszego rodaka i świętego do tego, żeby właśnie zdobyć się na to zbiorowe miłosierdzie, czyli na to odczuwanie i możliwość przebaczania, możliwość wielkiej siły w takim niegubieniu historii, bo to nie chodzi o pogubienie się i zakłamanie historii, tylko chodzi o wydobycie się z tego przeżycia traumatycznego pokoleń, które spotkały się z tymi totalitaryzmami i takie oczyszczenie tych wszystkich, którzy są i byli nosicielami zła, jednocześnie przy trwaniu w prawdzie o tym, co ta przeszłość nam dała. A więc miłosierdzie, ale jednocześnie z poszanowaniem prawdy. Taką mamy chyba misję, także widać ją choćby po tym, co robimy, jeśli chodzi o współczesną politykę historyczną, w której próbujemy bronić prawdy o historii, na przykład okresu II wojny światowej.
Tak sobie myślę, panie profesorze, że historycy, ale też publicyści, również politycy chyba też o tym mówią, że nauczanie Jana Pawła II niosło i niesie wciąż ze sobą przesłanie nadziei, które wynika ze świętości jego życia. On sam zresztą powiedział kiedyś, że święci są po to, by nas zawstydzać i umacniać w nadziei. Dzisiaj o tej nadziei warto mówić, bo ona jest potrzebna wszystkim ludziom.
Zgoda, chociaż ta nadzieja, co umiera ostatnia, jest być może czasem nie do końca przemyślanym zwrotem słownym, bo co to jest ta nadzieja? To jest przecież stan, w którym możemy sobie powiedzieć, że nie ma takiej złej kondycji, nie ma takiej rzeczywistości, ani takiego kontekstu zła, którego nie przezwyciężymy, jeżeli będziemy się posługiwać dobrem, jeżeli będziemy w Panu Bogu i w Niego i w świętych zapatrzeni. I to jest oczywiście siła człowieka stale jednocześnie upadającego, a więc nadzieja, która dotyczy w gruncie rzeczy no, każdego człowieka. Każdy człowiek jest stworzony do tego, żeby wzrastać, mieć siłę przezwyciężania zła, jeśli tylko jest w nim ta wola, ta wolność właśnie, której człowiek każdy w swoim życiu doświadcza. Wolność na przykład, którą papież bardzo pięknie w 1987 roku na Westerplatte zdefiniował tym wydarzeniem z 1939 roku, tym tragicznym obroną przyczółka Westerplatte, a jednocześnie posłużył się tym pojęciem Westerplatte, żeby nadać ten nowy sens dla młodego człowieka, wskazując mu, że każdy z nas ma takie w sobie Westerplatte, to znaczy taki moment życia, takie wydarzenie, taka sytuacja, w której wie, że musi dać świadectwo, wie, że nie może zdradzić samego siebie, wie, że istnieje wyraźne odczuwanie dobra i jednocześnie wyraźne odczuwanie zła, a więc nie ma co uciekać, tylko trzeba wziąć to Westerplatte w pamięci polskiej bardzo obecne i na swoje barki, żeby nie zagubić i potem nie mieć nie tylko do siebie pretensji, tylko no, być człowiekiem.
I jeszcze jedno takie zagadnienie, o które papież Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu zabiegał, walczył wręcz, to życie i rodzina. Można powiedzieć, że dzisiaj po tylu latach, gdyby jeszcze żył, chyba by się uśmiechał do nas, ale pytanie, czy tak w pełni, bo wielu powtarza, że święty Jan Paweł II wskazywał ze swojego życia, ale teraz również na te sprawy życia i rodziny. To też jest przestrzeń ogromnie ważna dla niego i ogromnie ważna dla współczesnych pokoleń.
Tak, ładnie to pan ujął, czy by się tylko uśmiechał, bo patrzę teraz na twarz Jana Pawła II, bo w moim gabinecie w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej portret papieża mi towarzyszy i jest on oczywiście uśmiechnięty, jak był zazwyczaj, ale pamiętamy taki moment, kiedy uśmiech zszedł z jego oblicza, to była właśnie czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i na lotnisku, gdy żegnał się z nami, no, mówił bardzo twardo do nas i mówił o tym, że bardzo ważnych spraw nie możemy pogubić, bo one będą wpływały na oblicze naszej ziemi, matki, ojczyzny. A ponieważ ta matka, ojczyzna, jak mówi papież, jest dla niego, ale przecież dla każdego z nas bardzo ważna, to te sprawy są też ważne, których nie można pogubić. I bardzo mocnymi słowami do nas wówczas mówił, a chodziło mu właśnie o obronę rodziny, tej rodziny, która jest nie do przedefiniowania, tylko jest oczywistą rodziną, wspólnotą matki, ojca i dzieci. I każdy wie, że ta rodzina pełna jest najważniejszym niejako dążeniem, bo oczywiście są różne nieszczęścia, są różne przypadki, różne problemy, ale to jest to dążenie. Czyli ta świadomość dobra, w jakim się wychowują kolejne pokolenia Polaków, to właśnie świadomość dobra polegającego na tym, że dążeniem naszym jest to, żeby utrwalać rodzinę, żeby jej nie likwidować, nie redefiniować, nie niszczyć samego kodu wychowawczego młodego człowieka, który jest zawarty właśnie w tym rodzinnym, kulturowym przekazie, także moralnym przekazie, no i przede wszystkim przekazie miłości, no bo tam jest ta miłość w sposób widoczny, pełna dla wzrastającego nowego człowieka, młodego pokolenia. I drugi bardzo ważny przekaz papieski to jest oczywiście obrona życia nienarodzonych. To jest nie tylko obrona życia nienarodzonych, ale także świadectwo, że jesteśmy mordercami tych, których żeśmy nie obronili. Każdy ma świadomość, że nie broniąc tego życia, jednocześnie przyczynia się do zbiorowego morderstwa. Morderstwa na wiele milionów istnień ludzkich. Więc to jest wezwanie papieskie jak najbardziej dzisiaj aktualne.
Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo również.